Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jeruzalemu. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, także go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich imieniem Kleofas powiedział mu, ty jesteś chyba jedyny z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co tam się w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to, co się stało Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie, w słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało, nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali go tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to rzekł do nich, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedział mi prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, a potem wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby mieli iść dalej. Jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły im się oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze, pisma nam wyjaśnią? W tej samej godzinie zebrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 11, a z nimi innych, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie. Słuchajcie, można powiedzieć, że cały tydzień waszych rozważań, który mieliśmy do rozważania, takie nasze wewnętrzne pragnienia, to jest uważam taki bardzo fajny tytuł, dlatego że ewangelizacja ma sens jedynie wtedy, kiedy jest pragnieniem wewnętrznym, nie kiedy jest obowiązkiem narzuconym z racji tego, że uczestniczę w jakiejś wspólnocie albo jestem osobą wierzącą, więc powinienem, ale wewnętrzne pragnienie. Powiem wam, że ta Ewangelia najbardziej przypomina mi sytuację człowieka wewnętrznie przekonanego do tego, że faktycznie Bóg go posłał do ewangelizacji. To znaczy, najbardziej przypomina mi sytuację człowieka, który żyje wiarą. Tylko widzicie, człowiek, który żyje wiarą, to jest człowiek, który spotkał Jezusa. Jezus zrobił coś takiego ciekawego, nie wiem, czy słyszeliście taką anegdotę o tym, jak jeden ze studentów zdawał u jeszcze Karola Wojtyły i na kulu, no i właśnie siedział taki zmartwiony, no i przychodzi drugi student, no i pyta się, co ty też na egzamin? Mówi, no też. No i co, zdajesz? Umiesz? Tak trochę umiem. Słyszałem, że ten Wojtyła, bo to jest straszny zgret, po prostu tak trzepie z tego wszystkiego i tego. No i tam zaczęli rozmawiać o tym wszystkim, no i ten już się tak nauczył i mówi, no to chyba już możemy iść na egzamin. No on mówi, a ty już zdałeś. Bo to ja jestem Wojtyła, a ty masz 4,5. I wiecie, i można powiedzieć, że Jezus w tej Ewangelii zrobił coś podobnego. To znaczy, on przyszedł do uczniów, nie zdając sobie sprawy z tego, uczniowie nie zdawali sobie sprawy z tego, że to on. Popatrzcie, jak często pojawia się w naszym życiu taka sytuacja. Ty myślisz, że mówisz do swojej koleżanki, myślisz, że mówisz do swojego znajomego, do kogoś tam, a ty mówisz wprost do Jezusa, który słucha o tym, co ty o nim mówisz. Popatrzcie, jak o wiele łatwiej byłoby, jak o wiele łatwiej by się nam ewangelizowało, gdybyśmy widzieli w każdym człowieku Jezusa. I wiecie, ja to słowo widzieć w człowieku Jezusa rozpatrywałem bardziej pod kątem Jezusa cierpiącego, Jezusa upokorzonego i tak dalej. A nigdy nie pomyślałem sobie, że ja ewangelizuję kogoś, kto ma, gdzie jest Jezus, który po prostu słucha, co ty o nim mówisz. I to jest, wiecie, no, to jest coś niesamowitego. Tak jak właśnie posłuchać, no, Wojtyła, nie wiem, czy był zadowolony z tego, co ten student o nim powiedział, ale zasadniczo dowiedział się, że jest wymagającym profesorem. Chyba też mu na tym zależało. Czyli można powiedzieć, że w jakiś tam sposób odebrał to, co zasiał. I można powiedzieć, że Jezus w tych ludziach, których ewangelizujemy, odbiera to, co On w nas zasiał. Co więcej, nie tylko Jezus, bo wiadomo, że Jezus ewangelizuje naszymi ustami, a więc ewangelizował nas ustami naszych rodziców, naszych znajomych, bliskich, księży, którzy gdzieś tam byli, jak gdyby w naszym wychowaniu katolickim. I teraz Jezus odbiera to, w jaki sposób zewangelizowali cię inni ludzie w ramach Kościoła. Bo popatrzcie, że jednym z tematów w tym tygodniu było to, że Jezus ewangelizuje w Kościele przez Kościół. I może się okazać, tak jak mówię, że tak jak kiedyś rozmawialiśmy właśnie między sobą o tym, że my ewangelizujemy ludzi do pobożności, a nie do wiary. Kiedy ja zadaję pytanie, czy jesteś człowiekiem wierzącym, to on mówi, tak, chodzę do kościoła. To już wam to mówiłem. Mnie to przeraża. Nie? Kiedy zadaję ci pytanie, czy jesteś człowiekiem wierzącym, to bardziej mi chodzi o to, czy masz osobistą relację z Chrystusem. I teraz o wiele ciężej jest mieć osobistą relację z Chrystusem, niż po prostu raz na tydzień pójść do kościoła i mieć odfajkowane. Bo relacja z Chrystusem zakłada miłość, zakłada szczerość. Popatrzcie, dlaczego ludzie uciekają na przykład w inne religie, na przykład w bioenergoterapię uciekają w jakieś New Age, prawda, gdzie tam jest Bóg jako kosmos, bezosobowa energia. Dlaczego? Dlatego, że do bezosobowej energii nie trzeba mieć relacji, nie trzeba być jej przyjacielem, nie trzeba się starać. Po prostu ja wykorzystuję energię, ale nie muszę mieć do niej relacji osobowej. To jest o wiele łatwiejsze. Mieć relację do rzeczy. Nie? Mogę coś wyrzucić po prostu na śmietnik. Przyjaciela nie wyrzucę na śmietnik. I dlatego, wiecie, to jest niesamowicie istotne, że nasze świadectwo życia nie może być odseparowane od świadectwa słowa. Tak jak dzisiaj widzieliśmy w Ewangelii. Przecież oni żywo opowiadali. Chłopie, ty chyba jesteś jeden z nielicznych, czy w ogóle jedyny, który nie wiesz, co się tam wydarzyło. Wiesz, że tam był Jezus, prorok, w słowie, mocny i tak dalej. Popatrzcie, oni tym żyli. A Jezus, no, co mi jeszcze o mnie powiesz? I tak dalej. Ale oni widać, że oni się spotkali z Jezusem. I można powiedzieć, że wiecie, nie oczekuje się od świadków zawsze ideału. O, ktoś świadczył, a teraz się okazuje, że żyje po prostu w jakimś tam grzechu i tak dalej. Może się trochę wywalić, to prawda, w życiu. Ale zasadniczo nie odrzucałbym tego świadectwa, że kiedy mówił ci o Jezusie, to mówił ci prawdę. I mówił ci o tym, że spotkał się z Jezusem, że Jezus go uzdrowił, no nie dał rady być może, ale zasadniczo to, że spotkał Jezusa, to jest prawda. I teraz właśnie na czym polega życie świadka? Czy życie świadka polega tylko na wypełnianiu super, powiedzmy, prawa Bożego? Nie. Życie świadka przede wszystkim polega na tym, że on mówi do ciebie i żyje tak, jakby faktycznie spotkał Jezusa. No bo wiemy, że nie spotka. I teraz popatrzcie, dla mnie to jest już dziwne, a nawet można powiedzieć fałszywe, jeżeli ktoś mi mówi, proszę księdza, co tydzień z rodziną jesteśmy w kościele, modlimy się rano i wieczorem, ale moi rodzice się tak żrą między sobą, są kłótnie, są nienawiści, ale chodzimy do kościoła, jesteśmy wierzący ludzie. I to jest właśnie człowiek zewangelizowany do pobożności katolickiej, a nie do żywej relacji z Chrystusem, która mu zabrania jeżeli ty masz swoją żonę i wziąłeś z nią ślub, to znaczy, że w sakramencie, którym ja was łączę, ja ci daję ją dla ciebie, a ty otrzymujesz ją ode mnie, prawda? I ciebie daję dla niej. To znaczy, że jeżeli w sakramencie przyjmujecie ten sakrament ode mnie, a jesteście moimi przyjaciółmi i spotkaliście mnie, to już ze względu na szacunek do mnie pójdziesz do tej żony i powiesz, dobra, spróbujemy jeszcze raz. Może się uda. Natomiast jak nie masz relacji z Chrystusem, masz tylko relację z jakąś pobożnością katolicką, no to wyobrażam sobie, że niestety jest możliwe to, że możesz z jednej strony być we wspólnocie, a z drugiej strony możesz obgadywać ludzi. Kłamać. Jątrzyć. Jeżeli jesteś wychowany do pobożności katolickiej, a nie do żywej relacji spotkania z Jezusem Chrystusem. Zresztą kobiety... Ja dzisiaj w Ewangelii to było napisane, kobiety przeraziły nas. No, ale to bardziej chodziło o kwestię słowa, prawda? Nie, no nieważne. W każdym razie to jest... Ja, broń Boże, nie chcę tutaj, żeby zajechał szowinizmem.
Zajechał.
Bo wy nie wiecie, co chcę powiedzieć. Ja jeszcze nie skończyłem tego, co chcę powiedzieć. To właśnie, już. Tknąć tylko już. Chcę powiedzieć, a wiecie, że ostatnio dzieci na katechezie u mnie robiły takie memy katolickie, czyli po prostu rysunek z podpisem. I jeden mem był taki. Dlaczego Jezus objawił się kobietom po zmartwychwstaniu? Żeby domina się szybciej rozeszła. I teraz słuchajcie, drodzy. Niezaprzeczalnie to mężczyźni naprawdę muszą przełamywać swoje bloki, żeby mówić o Chrystusie. A jeżeli już mówię o Chrystusie, to znaczy, że naprawdę dużo w sobie przełamał. Ale kobiety mają tą naturalną możliwość i tendencję. Wy mówiąc dużo, wcale nie grzeszycie. Jeżeli mówiąc dużo, mówicie o Chrystusie i mówicie wiele, to wy, słuchajcie, rozsiewacie Ewangelię. Ja chcę wam na to zwrócić uwagę. Dlaczego to właśnie matka jest jako pierwsza przy dziecku, uczy go podstawowych słów? Przecież ona go będzie uczyć potem, jak wyrażać emocje, jak wyrażać uczucia. Dlatego kobieta ma tyle rozterek, żeby wiedziała, co potem dziecku powiedzieć. Ale do czego zmierzam? Słuchajcie, drodzy, do tego, że naprawdę kobiety, proszę was, wykorzystujcie swój potencjał mowy. Bo wy jesteście naturalnie przez Pana Boga obdarzone. Bez przesady oczywiście. Ale chodzi o kwestię tego, że wasze przeżycia, uzewnętrznianie tych przeżyć może być naprawdę żywym świadectwem. My jako mężczyźni powinniśmy się uczyć od was tego. No właśnie. Co to ostatnie zdanie, się to wykasujcie. Nie, ale zasadniczo tak jest. Ja przepraszam, może tak rozbijam na płcie, ale czasem mi się zdaje, bo wiecie, też kiedy spowiadamy bardzo często, pojawiają się właśnie te słowa takiego, no nie wiem, czy powinienem, może za dużo mówię, może gdzieś tam jestem gadatliwy i tak dalej. Jeżeli mówisz o Bogu, bądź gadatliwy. Jeśli mówisz o spotkaniu z Chrystusem, jak to Pan Bóg mówi, nastawaj w porę i nie w porę. Jak czytam w Piśmie Świętym, stawaj w porę i nie w porę. Dlatego tylko, że od razu można poznać, czy ty mówiąc o tym realizujesz funkcję ewangelizacji. Ja w swojej głowie mam to, żeby zewangelizować tego człowieka, więc pójdę do niego z perygmatu. To jest sztuczne. Natomiast kiedy spotykasz Jezusa Chrystusa w swoim życiu, masz doświadczenie osobiste Jezusa Chrystusa w swoim życiu, to ty nie idziesz ewangelizować tego człowieka, tylko idziesz po prostu mu mówić o swoim życiu. I to jest o wiele bardziej naturalne. To popatrzcie, tak samo jak tutaj. I jeszcze, co jest ciekawe, zostań, chłopie, gdzie będziesz szedł? Tak jak tutaj właśnie. Przymusili go, żeby... Gdzie będziesz? Czekaj, my ci tu powiemy o Jezusie jeszcze. Prawda? I teraz popatrzcie, co jest jeszcze ciekawe. To jest taki jeden niuans. Taka możliwość interpretacji. Pytałem o to w seminarium. Jakoś tam nie spotkało się to z jakimś tam zdaniem o herezji, ale zostań z nami, gdy już ma się ku wieczorowi, nie się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi, Gdy zajął miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dawał. Wtedy otworzyły im się oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. No popatrzcie, kiedy to jest, bym powiedział, na dzień dobry bezsensowne. Kiedy już go poznali, kiedy wreszcie mogli powiedzieć: Panie Jezu, to Ty, znikają z oczu. Po co? Dlaczego jest taki zamysł? I tutaj jest niesamowita rzecz. Co to znaczy poznali go? W Piśmie Świętym słowo poznać jest słowem bardzo intymnym. Jak na przykład mówi Maryja, jak to, że to stanie, skoro nie zna męża. Czyli poznać to znaczy przeniknąć. I teraz popatrzcie, co to znaczy? Poznali go, to znaczy, dlaczego on już nie mógł być widoczny dla nich? Bo on był w nich. I dlatego zniknął im z oczu, a wszedł ich w serce. I dlatego, drodzy, to jest bardzo istotne. Ewangelizator, który mówi o Chrystusie, mówiąc do, bardzo często doznaje tak osobistej relacji z Chrystusem, jaka jest możliwa przy Komunii Świętej. Mówiąc o Chrystusie z zapałem. Tylko teraz zadaję Ci, drogi bracie i siostro, pytanie. Czy w takim razie Ty spotkałeś Chrystusa w swoim życiu? Czy spotkałeś Chrystusa na tyle w swoim życiu, żeby powiedzieć: ej, On zmienił moje życie. Było tak, teraz jest tak. Widzę jakościową przemianę. Bo, drodzy, stąd się rodzą świadectwa. Wiecie, my w ramach animatorów rozmawiamy o tym, że czasami dobrze by było, żeby ktoś powiedział świadectwo: słuchajcie, moje życie było takie, teraz jest takie, przyszedłem do wspólnoty. Nie mówię, to nie musi być zawsze związane z byciem we wspólnocie, ale chodzi o osobiste doświadczenie Chrystusa. I teraz, jeżeli Ty nie spotkałeś Chrystusa, nie masz co powiedzieć. Albo będziesz mówił na siłę. A jeżeli spotkałeś Chrystusa w swoim życiu, to już wiesz, co masz powiedzieć. Dlatego jeżeli nie jesteśmy zdolni do świadectw, to, drodzy, zastanówmy się, ile z nas tutaj obecnie spotkało Chrystusa. A ile z nas po prostu chodzi na wspólnotę, bo nie ma co robić w poniedziałek wieczorem. Pomyślmy o tym, drodzy. A jeżeli nic mi teraz na myśl nie przychodzi, to poszukaj Chrystusa w swoim życiu. Bo może się okazać, że teraz właśnie siedzi obok Ciebie. I Ty widzisz swoją koleżankę, a tu obok siedzi Jezus. Oczy ich były niejako na uwięzi. Nie widzieli. A może się okazać, że on gdzieś tu siedzi obok. Ja myślę sobie: Frankiewicz, co Ty gadasz po prostu? Nie. No właśnie. Jest Jezus. No wiadomo, nie? Ale do czego zmierzam właśnie? Do tego, że On jest blisko i to nie jest obecność dozorcy. No. Ewangelizuj go. Nie, to jest obecność. Kocham Cię, Boże, kiedy Cię kocham, że Ty o mnie mówisz. Boże, kiedy Cię kocham, że Ty jesteś w stanie go zarazić mną. To jest coś niesamowitego po prostu. I dlatego chcę Wam powiedzieć, że ewangelizacja... Strasznie mi szkoda, że ewangelizacja jest pokazana jako taki smutny przymus. No, ewangelizujmy. No, bo jestem. Nie, tylko ewangelizacja... Ewangelizator ma szansę doświadczyć takiej miłości Chrystusa, takiej przez taką radość, jaką było opisane tutaj w Ewangelii. Czyż serce nie pałało w nas? Wiecie, kiedy pała serce? Jak facet zobaczy swoją przyszłą żonę. Potem już nie, ale nie, no żartuję, ale wiecie, o co chodzi, drodzy. Czy serce nie pałało w nas? To jest niemalże porównanie do zakochania. Nie? Więc dlatego Wam, drodzy, mówię, jeżeli mówicie o Chrystusie i mówicie o czymś, coś faktycznie z Waszego życia, serce zaczyna pałać i Chrystus jest obok. I wtedy ewangelizacja nie jest smutnym przymusem, tylko jest ewangelizacja, jest mówienie o kimś, kogo kocham i kto mnie kocha. I wtedy nie ma przymusu ewangelizacji. Wtedy jest mówienie o swoim życiu. Tak jak spotkałem dzisiaj szefa w pracy i to mi powiedział. Spotkałem Chrystusa i to mi powiedział. To jest element. Tak jak Wam mówiłem tydzień temu. To jest Chrystus, proszę bardzo. Mój Bóg. Nie? To jest mój mąż. To mają być informacje na takim samym poziomie normalności dla mnie. Po prostu nie jest czymś nadzwyczajnym. I wtedy ewangelizacja jest właśnie tym, czym ona naprawdę powinna być. a nie przymusem. Więc drodzy, prośmy Pana Boga właśnie o to, abyśmy odszukali obecność Chrystusa w naszym życiu w taki sposób, żebyśmy o tym mogli mówić właśnie w taki sposób. I wtedy nikt nie będzie nas zmuszał do niczego. Sami będziemy chcieli. Niech tak się stanie. Amen.